Miłość Bożą lepiej się oczywiście praktykuje przez praktykę, aniżeli przez naukę. Ale tutaj daję sobie i Wam pewne narzędzia do tego, jak kochać Pana Boga. Kościół Święty ogłosił świętego Franciszka Salezego doktorem Kościoła. Święty Franciszek Salezy napisał właściwie dwa takie najbardziej znane traktaty, za które to między innymi otrzymał ten doktorat: Philotheae, czyli wstęp do życia pobożnego, i traktat o miłości Bożej. W tym roku przechodzimy sobie właśnie ze świętym Franciszkiem Salezem, uczymy się, jak miłować Pana Boga. Jedną z rzeczy pocieszających jest to, co mówił święty Franciszek Salezy, że żeby miłować Pana Boga, niepotrzebna jest wielka wiedza. Tak jak mówiliśmy sobie, to jest przede wszystkim sprawa upodobania, jeśli można tak powiedzieć, uczucia woli. Nie, tutaj nie chodzi o uczucia jako pasje, emocje fizyczne, ale o uczucia woli. Jako przykład podawałem, święty Franciszek też podawał, chociażby uczucie gniewu, które nie wymaga wielkiej wiedzy. Wystarczy nam poznanie, małe poznanie jakiejś zniewagi, a jeżeli potem nie zahamujemy tego poznania i weźmiemy w nim upodobanie, to ten gniew rośnie aż do monstrualnych rozmiarów. Tak samo jest z każdym uczuciem woli, chociażby jak z nienawiścią, ale również z miłością do Pana Boga. Więc żeby pokochać bardzo Pana Boga, nie potrzeba jakiejś ogromnej wiedzy, wystarczy upodobanie. Tą wiedzę, żeby się rozkochać tak porządnie w Panu Bogu, taką podstawową, wszyscy mamy tutaj wystarczająco. Każdy z nas, no, nawet dzieci, które uczą się katechizmu, to już mają taką wiedzę wystarczającą. I dlatego też dzieci często bardzo kochają Pana Boga. Oni mają zaświeconego umysłu i się zajmują rzeczami potrzebnymi, a nie niepotrzebnymi jak my. Więc wystarczy ta wiedza, którą mamy już. Każdy z nas wie, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, że umarł to dla naszego zbawienia, że tak daleko posunęła się Jego miłość, że się wcielił, że chce właśnie, że udziela nam ciągle łask do tego, żebyśmy poszli do nieba. Wystarczy o tym troszeczkę porozważać, troszeczkę o tym pomyśleć, ażeby rozpłomienić się miłością do Pana Boga. A my Pana Boga tak mało miłujemy, ponieważ o tym nie myślimy, a skoro o tym nie myślimy, to nie mamy w tym upodobania. Dlatego też doktorowie Kościoła zalecają praktykę chociażby modlitwy myślnej, która polega przede wszystkim na, no, raz, na rozpamiętywaniu, a dwa, to rozpamiętywanie nie jest po to, żeby sobie tylko rozpamiętywać, ale przede wszystkim po to, żeby wzbudzić te uczucia woli. I rozpamiętywanie ma to do siebie, że ono jest czymś innym, aniżeli szukanie naukowe, aniżeli roztrząsanie, aniżeli rozprawianie. To jest rozpamiętywanie, to jest przypominanie sobie na pamięć tego, co Pan Bóg zrobił dla mnie, po to, żeby mnie zbawić. I właśnie za pomocą tego rozpamiętywania mają się wzbudzać uczucia woli. Pan Bóg oczywiście może wzbudzać te uczucia woli bez tego rozpamiętywania, ale zazwyczaj to po to jest to rozpamiętywanie, po to, żeby te uczucia woli się wzbudziły. Więc mówiliśmy sobie w ciągu tych kilku miesięcy o tym, że żeby kochać Pana Boga, niepotrzebna jest jakaś bardzo wielka nauka. Na ostatniej konferencji, na ostatniej prelekcji mówiliśmy sobie też o tym, jak rozpoznać natchnienie Boże. Tutaj, żeby zachować ciągłość, to przypomnę tak pokrótce, że to są takie trzy warunki do tego, żeby rozpoznać natchnienie Boże, i jak one są, to możemy raczej ze 100% pewnością stwierdzić, że że to od Pana Boga pochodzi. To pierwsze to jest wierność powołaniu, wierność swoim obowiązkom stanu. To jest bardzo ważne. Jeżeli kapłan ma natchnienie, że powinien się ożenić, to raczej z Ducha Świętego nie jest. Jeżeli ojciec rodziny ma natchnienie, żeby wstąpić do zakonu kamedułów, to też raczej z natchnienie Boże nie jest. Więc te natchnienie, Pan Bóg daje takie natchnienia, które utwierdzają właśnie w powołaniu, które sprawiają, że jeszcze bardziej właśnie człowiek zakorzenia się w tym, co już wybrał. Na przykład Bóg może dać większą miłość do swojej żony, swojemu mężowi, kapłanowi do celibatu, do mszy świętej. To są na pewno natchnienia Boże. Innym czynnikiem, innym właśnie charakterystyką natchnienia Bożego to jest pokój i radość. Pokój i radość to jest ta druga charakterystyka. Pan Bóg nie działa w sposób... Oczywiście jest pewna gwałtowność, to prawda, ale ta gwałtowność jest pełna pokoju i radości. Nigdy Pan Bóg nie działa w sposób... nie robi zamieszania. To jest ważne. Mamy teraz postanowienia wielkopostne i to jest ważne, żeby wybrać takie postanowienia, które wprowadzą w nas, w naszą duszę pokój, które wprowadzą w naszą duszę może nie radość zmysłową, ale radość ducha. Często zły duch daje takie natchnienia, które przekraczają nasze możliwości. I wtedy właśnie powstaje zamieszanie, powstaje właśnie smutek, powstaje rozgoryczenie. I trzecia oznaka natchnienia to jest święte posłuszeństwo Kościołowi przełożonym. Na to bardzo naciskam. Bardzo naciskam, ponieważ właśnie w środowiskach tradycyjnych tą trzecią oznakę natchnienia bardzo się często lekceważy pod pozorem, że dzisiaj przeżywamy kryzys posłuszeństwa. Oczywiście tak, istnieje posłuszeństwo źle rozumiane, natomiast pewna zasada posłuszeństwa w Kościele zawsze i zawsze musi być. Kościół nie jest instytucją, w której instytucją nie jest społecznością. Katechizm mówi też o Kościele jako społeczności wiernych, którzy są zjednoczeni przez tą samą wiarę, przez te same sakramenty i przez tą samą hierarchię. Więc Kościół nie jest społecznością, w której mogę założyć sobie swój własny mały interes, swój własny mały sklepik czy kramik i sobie działam w sposób zupełnie niezależny od hierarchii kościelnej. Tak Kościół nie działa. A niestety w naszych środowiskach tradycyjnych jest ta tendencja, więc na to uczulam. Oczywiście istnieje fałszywe posłuszeństwo, o czym też podkreślałem, to nawet na kazaniu kiedyś mówiłem, kiedy zgadzam się z tym, co nie idzie, co nie jest zgodne chociażby z wiarą, co nie jest zgodne z roztropnością. Jest też taka zasada w filozofii i w teologii, że dobro nie sprzeciwia się dobru. Posłuszeństwo nigdy nie powinno sprzeciwiać się roztropności, nigdy nie powinno sprzeciwiać się wierze. Jeżeli się sprzeciwia wierze, jeżeli sprzeciwia się roztropności, to wtedy oczywiście nie ma mowy o posłuszeństwie, ponieważ i wtedy mamy do czynienia z fałszywym posłuszeństwem. Można przyjąć taką zasadę i do tej zasady zachęcam, żeby zawsze zachować zależność co do hierarchii kościelnej. To jest bardzo ważne. Natomiast inna sprawa, że ja mogę się w 100 rzeczach nie zgadzać z hierarchią kościelną, jeżeli mi przedstawia, nie mówię, że to jest przypadek, ale jeżeli mi przedstawia coś, co jest niezgodne z wiarą, coś, co jest niezgodne z roztropnością czy ze zdrowym rozsądkiem, coś to jest fałszywego, to ja akurat w tym punkcie mogę się nie zgodzić. I tych punktów może być naprawdę dużo. Może być to nie tylko, że jeden, to nie tylko, że dwa, może być 10, może być nawet i 100. Ale ta zasada zależności od hierarchii kościelnej jest konieczna. Jest konieczna. Jeżeli tego nie ma, raz, nie będzie błogosławieństwa Bożego, a dwa, tworzy, nawet jeżeli działam w dobrej wierze, to dzielę Kościół. A to jest coś ciężkiego, dzielić Kościół. Jeden uważam za cięższych grzechów i raz, burzę społeczność kościelną, a dwa, też samemu sobie szkodzę, ponieważ wytwarzam właśnie, robię pewnego rodzaju podziały i nawet święty Paweł o tym mówi, pewnego rodzaju sekty, stawiam się w pozycji my i wy. I potem tworzy się taki syndrom oblężonej twierdzy, że wszyscy inni są źli, a my dobrzy. No to nie, to coś takiego nie pochodzi z Ducha Bożego. Uczulam na to, ponieważ w środowiskach tradycyjnych jest taka tendencja. Myślę, że w taki sposób rozumiane posłuszeństwo, jak to przedstawiłem, żeby zawsze zachować zależność od hierarchii kościelnej, jest dobrym pojmowaniem, co nie oznacza ślepego posłuszeństwa i co nie oznacza, że również mogą istnieć wypadki, w których się z tą hierarchią w jakiś sposób nie zgodzę. Ale to też jest ważne, że ja muszę mieć realne podstawy do tego, żeby się nie zgodzić, a nie na zasadzie kaprysu, że ja sobie coś wymyśliłem. Nie, to musi być coś realnego. Tyle na temat właśnie poprzednich konferencji. Dzisiaj będziemy mówić sobie o bardzo ciekawych zagadnieniach na temat zjednoczenia woli naszej z upodobaniem Bożym. Temat jest bardzo ciekawy. Będę starał się mówić powoli, tak żeby to do głowy weszło i żeby z tego był jak największy pożytek. Zjednoczenie woli naszej z wolą Bożą, zwaną wolą upodobania. Nic z wyjątkiem grzechu nie dzieje się bez woli Bożej, którą nazywamy wolą absolutną lub wolą upodobania. Nikt nie może jej przeszkodzić. Poznać ją można jedynie na podstawie skutków, gdy one nastąpią, okazują nam, że Bóg tego chciał i tak zrządził. Nic z wyjątkiem grzechu nie dzieje się bez woli Bożej, którą nazywamy wolą absolutną lub wolą upodobania. Żeby pokochać wolę Bożą, to trzeba umieć ją dostrzec i zacząć patrzeć na nasze życie nie jako serię przypadków, tylko jako coś, co jest faktycznie chcianego przez Pana Boga. Nic z wyjątkiem grzechu. Nic z wyjątkiem grzechu. Pan Bóg nie chce tylko i wyłącznie grzechu. Reszta jest wolą Bożą. To, że jeżeli nie było w tym grzechu, poślubiłem taką, a nie inną żonę, mogę uważać za wolę Bożą. Akurat Pan Bóg dał skłonność mojemu sercu akurat do tej kobiety. Akurat Pan Bóg dał skłonność sercu tej kobiety do tego mężczyzny. I wtedy już nie patrzymy na to jako no, skąd się to pojawiło, uczucie, skąd ja sobie to sam wymyśliłem. Nie, nie. Pan Bóg daje te relacje, Pan Bóg daje właśnie tych ludzi, których stawia na naszej drodze, to Pan Bóg nam to daje. Również rzeczy, które zdarzają się nam w ciągu dnia. Ktoś oczywiście może w jakiś sposób wcześniej zgrzeszył, ale to, że spotkałem daną osobę danego dnia, to, że mi powiedziała to, tamto, to są jakieś iskierki, jakieś takie światła Boże, które Pan Bóg daje nam. Nie mówmy sobie, że wszystko to jest przypadek, że spotkałem tą osobę, że pomyślałem sobie to akurat. No a dlaczego sobie pomyślałem to w tej sytuacji? I to, a dlaczego akurat to pasuje idealnie do tej sytuacji? Nie, to Pan Bóg działa. Oczywiście jest, nie zmienia to faktu, że człowiek jest inny niż Pan Bóg, ale mimo wszystko to Pan Bóg nas porusza, a my w jakiś sposób się do tego stosunkujemy. Więc ważnym jest to, żeby umieć tą wolę Bożą rozpoznać. To, że mówię dzisiaj do Was konferencję, jest również wyrazem woli Bożej. Akurat to, że ja mówię, a nie ksiądz Karol. Oczywiście to jakoś uzgodniliśmy między sobą, ale to nie należy też patrzeć na to jako dzieło przypadku. Akurat być może Pan Bóg chce mnie czegoś nauczyć przez dawanie Wam tych konferencji i Was czegoś chce nauczyć przez to, że ja Wam daję te konferencje. Tak więc w dziełach Bożych przejawia się ta sprawiedliwość i miłosierdzie. Wszystkie drogi Pańskie są prawdą i miłosierdziem, mówi jeden z psalmów. Jego miłosierdzie i sprawiedliwość są same w sobie równie godne miłości i uwielbienia, ponieważ nie są niczym innym, tylko tą samą jedną dobrością i boskością. Jedna z pierwszych konferencji to mówiliśmy sobie o tym, że doskonałości Boże stanowią właściwie rzecz biorąc jedność. To my rozdzielamy sprawiedliwość i miłosierdzie, dobroć i, nie wiem, opatrzność i wszechmoc. To my to tego rozdzielamy. Natomiast w Panu Bogu wszechmoc jest dobrocią. Dobroć jest miłosierdziem, a miłosierdzie jest sprawiedliwością. To wszystko stanowi doskonałą jedność. Można powiedzieć, my oczywiście od naszej strony pewne rzeczy postrzegamy jako dzieła sprawiedliwości Bożej, a inne jako miłosierdzia Bożego. Na przykład z naszej strony my postrzegamy jako dzieło miłosierdzia Bożego to, że Pan Bóg podnosi grzesznika z grzechu i przywraca mu łaskę i prowadzi do nieba. Z naszej strony jest to dzieło miłosierdzia. Z naszej strony jest dziełem sprawiedliwości, że dusze idą do piekła. Z naszej strony. Natomiast u Pana Boga jest to jedno i to samo. Pan Bóg jest tak samo sprawiedliwy, sam w sobie sprawiedliwy i miłosierny, jak w niebie, jak i w piekle. To jest ważne. I tak jak powiedziałem już na początku tej prelekcji, nic z wyjątkiem grzechu nie dzieje się bez woli Bożej. Dlatego święci w niebie, może to zabrzmieć szokująco, ale radują się z mąk piekielnych. Dlaczego? Ponieważ męki piekielne też są z woli Bożej. Ważne jest to, oczywiście, żeby uzgadniać wolę naszą z wolą Bogą, z wolą Bożą, ale chcieć rzeczy również tak samo, jak Pan Bóg chce. Pan Bóg nie chce z naszej strony sadyzmu. To byłoby coś niedobrego. To diabeł jest właśnie takim sadystą, który cieszy się z tego, że ludzie cierpią, bo sam cierpi. Jeżeli święci radują się z mąk piekielnych, to nie dlatego, że cierpią ci potępieni czy demony, ale dlatego, że zło jest ukarane, że zło znajduje swoją zapłatę. I jeżeli się przyjrzymy dokładnie tym wszystkim dziełom, to wszystko ma sens. To wszystko ma sens. I Bóg, który by nie karał grzechu w tak straszny sposób, no byłoby to coś strasznego. To byłoby coś strasznego. Byłoby coś czymś strasznym, gdyby dusza, która, załóżmy sobie, przez całe życie gwałciła, mordowała, zabijała, kpiła sobie z Pana Boga i przez całą wieczność jakoś sobie tam egzystuje. I dalej sobie kpi, i dalej sobie się śmieje ze sprawiedliwych. To byłoby coś strasznego i nie do zniesienia. Więc dobrym jest również to dzieło sprawiedliwe. Oczywiście tutaj no kara jest straszna, ale też Pan Bóg nigdy nie karze ponad występek. Więc ten występek musi być grzech, sam w sobie musi być czymś strasznym, skoro zasługuje na taką karę. Przede wszystkim wobec Pana Boga, który jest nieskończonym majestatem, obrazić tak wielki majestat, to zasługuje na wielką karę. Natomiast przyjrzyjmy się też miłosierdziu Pana Boga w stosunku do człowieka. Człowiek, będąc słabym, Pan Bóg wie, że człowiek jest słaby, że człowiek upada, że człowiek, można powiedzieć, w świętym rodzaju Pan Bóg mówi, że wie, że nie ukaże ludzkości więcej potopem, ponieważ wie, że usposobienie człowieka jest złe od młodości. A święty Tomasz Akwinu mówi o tym, że człowiek po grzechu pierworodnym jest bardziej skłonny do złego niż dobrego. Więc Pan Bóg oczywiście zdaje sobie sprawę, jaką naturę stworzył. To nie jest jakaś abstrakcja. W Ewangelii świętego Mateusza mówi Pan Jezus do faryzeuszów, że każdy grzech, każde bluźnierstwo przeciwko Synowi Człowieczemu będzie odpuszczone, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. To znaczy, że każdy grzech, na każdy grzech jest miłosierdzie. I Pan Bóg chce przebaczyć każdy grzech, ponieważ wie, jak słabi jesteśmy. Natomiast właśnie tutaj chodzi o to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Ja wysuwam taką teorię, że w piekle znajdują się tylko osoby, które zgrzeszyły w jakiś sposób przeciwko Duchowi Świętemu. To znaczy, się zamknęły się na to przebaczenie. Że Pan Bóg chciał na pewno każdemu przebaczyć i dawał łaski do tego, żeby powrócić do Niego. Natomiast w tych duszach stało się coś takiego. Wybrały taką postawę, która ich zamknęła w sposób całkowity na Pana Boga i dlatego też, też ta straszna kara. Ale idziemy dalej. Zjednoczenie woli naszej z wolą Bożą dokonuje się głównie w utrapieniach. To prawda, że nie można kochać utrapień, kiedy się je rozpatruje same w sobie. Ból sam w sobie nie jest niczym przyjemnym. To chyba każdy z nas się z tym zgodzi. Lecz kiedy się zważa na ich początek, którym jest kierująca nim opatrzność i wola Boża, stają się nieskończenie godne miłości. Patrz na utrapienie same w sobie, są straszne, oglądaj je w woli Bożej, a okażą się miłością i rozkoszą. Miłość albo usuwa cierpkość trudu, albo czyni ją miłą. I to jest ważne, żeby w cierpieniach też umieć rozpoznać wolę Bożą, że to nie jest przypadek. Ból głowy czy jakikolwiek inny, jakakolwiek choroba nie jest przypadkiem. Śmierć bliskiej osoby też nie jest przypadkiem. To wszystko ma sens. To wszystko jest w planach opatrzności Bożej. I to jest ważne, żeby to umieć dostrzec. Jeżeli umiemy to dostrzec, to jest już wielki sukces. I sam ból nie jest przyjemny, jeżeli patrzymy. Jeżeli nie dostrzegamy w tym wszystkie opatrzności Bożej, to wiadomo, że to odrzucimy. Dopiero wtedy, kiedy widzi się opatrzność Bożą i wolę Bożą, to człowiek może to przyjąć. Na temat właśnie miłości Pana Boga w tych utrapieniach. Oczywiście miłować Pana Boga powinniśmy dla Niego samego. Natomiast miłować wolę Bożą wśród pociech jest dobrą miłością, jeśli rzeczywiście kochamy samą wolę Bożą. Co wtedy, kiedy jest nam dobrze i przyjemnie, nie jest zawsze takie ewidentne. Nie zaś pociechę. I to jest niebezpieczeństwo. Jeżeli żyjemy wśród pociech, które Pan Bóg daje, a daje również rzeczy godziwe, to jest to, żeby umieć zwrócić właśnie wolę swoją ku Bogu, a nie ku pociesze, którą otrzymujemy. Dlatego właśnie ta droga pociech i samej radości w sobie, która to jest potrzebne oczywiście, pociechy Boże, ponieważ Pan Bóg je daje, więc to jest potrzebne. Natomiast jest pewne niebezpieczeństwo, jeżeli ten stan by trwał długo, za długo, że przestaniemy kochać Boga dla Niego samego, tylko zaczniemy Go kochać dla pociechy. Dlatego Pan Bóg daje nam utrapienia. Następnie kochać wolę Bożą w jej przykazaniach, radach i natchnieniach stanowi drugi, o wiele doskonalszy stopień miłości. Czyli pierwszy stopień miłości jest kochać wolę Bożą wśród pociech, ale kochać faktycznie wolę Bożą, a nie te pociechy. Drugim stopniem miłości Bożej to jest kochać ją w przykazaniach, radach i natchnieniach, co stanowi już pewien wysiłek dla nas, ponieważ żeby kochać wolę Bożą w przykazaniach, radach i natchnieniach, to potrzeba się wyrzec wielu przyjemności, aczkolwiek nie wszystkich. I wreszcie umiłować cierpienie i strapienia dla miłości Bożej jest najwyższym szczytem czystej miłości. Tu nie znajdziemy nic godnego miłości prócz samej tylko woli Bożej. Faktycznie, jak jest ból głowy, to ja nie będę kochał tego bólu głowy. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że ja będę kochał bólu głowy. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. To tylko, jeżeli w takim wypadku, to tylko i wyłącznie jestem zdany na miłość Pana Boga. Tak więc wśród wiosny pociech miłość prawie nie zwraca uwagi na upodobania Boże, bo uczucie radości wskutek otrzymywanych pociech tylu powabami przyciąga serce, że zaciera się w nim pamięć na wolę Bożą. Teraz będziemy sobie mówić o zjednoczeniu woli naszej z upodobaniem Bożym właśnie przez rezygnację w udręczeniach duszy, a również później powiemy sobie o zjednoczeniu woli Bożej naszej woli z upodobaniem Bożym przez obojętność. Obojętność jest czymś doskonalszym niż rezygnacja, ale po kolei. Miłość krzyża skłania nas do podejmowania dobrowolnych cierpień. Miłość tak okazywana jest bardzo przyjemna Panu Jezusowi. Jednak staje się mu ona jeszcze bardziej przyjemna, gdy z cierpliwością, łagodnością, ochotą przyjmujemy przykrości, uciski, utrapienia ze względu na wolę Bożą, która nam jest zsyła. Miłość natomiast osiąga najwyższą doskonałość wtedy, gdy nie tylko z uległością i cierpliwością przyjmujemy cierpienia, lecz miłujemy je. Czule kochamy i pieścimy, dlatego że pochodzą z upodobania Bożego. Ale to już, jeżeli chodzi o obojętność. Spośród różnych doświadczeń, którym podlega miłość najsubtelniejszą i najznoślejszą próbą jest niewątpliwie przyzwolenie duszy na udręki duchowe. To są najgorsze udręki, jakie człowiek może znosić, ponieważ najbardziej wewnętrzne. Im bardziej cierpienie jest wewnętrzne, tym bardziej jest nieznośne i trudne. Łatwiej jest znosić ból głowy, aniżeli zdradę przyjaciela. Na przykład. Dusza bywa niekiedy tak przygnębiona wewnętrznymi utrapieniami, że wszystkie jej władze i zdolności są nimi przytłoczone. Jest pozbawiona wszystkiego, co mogłoby jej przynieść ulgę. I nękana trwogą oraz przyciśnięta tym wszystkim, co może napawać ją smutkiem. Dusza czyni akt przyzwolenia na mękę wśród zamętu. Akt przyzwolenia na mękę wśród zamętu jest wtedy, kiedy jest rezygnacja. Jeszcze powiemy sobie, czym różni się rezygnacja od obojętności, ale tutaj jest, jeśli chodzi o rezygnację, jest przyzwolenie na mękę wśród zamętu. Zaraz powiemy sobie, dlaczego jest ten zamęt. Wśród wielu przeciwności i z odrazą. Prawie też nie uświadamia sobie tego, że ten akt uczyniła, przynajmniej wydaje się jej, że uczyniła go zbyt słabo, jakoby nie pochodził z serca i nie tak jak należało. To zgadzanie się z wolą Bożą dokonuje się nie tylko bez żadnego zadowolenia czy przyjemności, ale wbrew zadowoleniu i przyjemności całej reszty serca. Święta Aniela Sfoligno, mistyczka kapucyńska, przyjmująco opisała cierpienia wewnętrzne, jakich nigdy doznawała. Jak opisuje, dusza jej była udręczona, jak człowiek zawieszony za szyję, mający związane nogi i ręce, który by nie został jednak uduszony, musiał trwać w tym stanie między śmiercią a życiem, nie mając nadziei ratunku, nie mogąc się ani oprzeć na nogach, ani rękami sobie dopomóc, ani wołać, ani nawet westchnąć, ani się nawet użalić. Miłość pozwala duszy żalić się przynajmniej na to, że nie zdoła się nawet żali. Przyzwolenie na mękę wcale nie jest czułe ani radosne w przypadku rezygnacji. Jest prawie niedostrzegalne, chociaż prawdziwie mocne i niezachwiane i pełne miłości. Wydaje się, że wycofało się ono na ten najwyższy szczyt duszy, jakoby do baszczy w twierdzy trwa tam mężnie, mimo że wszystko dookoła jest ogarnięte i opanowane przez smutek. Dlaczego właśnie rezygnacja jest związana z udręczeniem? Rezygnacja jest związana z udręczeniem, ponieważ dusza jeszcze nie przemieniła się całkowicie tak, jak Pan Bóg chce. To znaczy się, jeszcze są rzeczy, które wola miłuje poza Bogiem. Chociaż miłuje wolę Bożą najbardziej ze wszystkiego, wola Boża jest dla niej najwyższym prawem, jednakże poza wolą miłuje jeszcze wiele rzeczy. I Pan Bóg na przykład mówi, że teraz musisz zrezygnować z tego. Dusza ciągnie właśnie, chce tego, co jest może i dozwolone. Ale wola Boża postanawia w danym wypadku inaczej. Dlatego dusza czuje tą udrękę. Z jednej strony wola Boża jest dla niej najwyższym prawem, a z drugiej strony jest pociągnięta przez różne inne rzeczy, które mogą być nawet dozwolone i dobre, aczkolwiek nie wypływają one z tego, że dusza chce je dla Pana Boga. Bo można chcieć tej samej rzeczy, ale w sposób różny. Mogę jej chcieć, no bo to jest dozwolone, a mogę jej chcieć, bo Pan Bóg tego chce. I to jest właśnie ten ideał, do którego trzeba dążyć, do tej obojętności. W obojętności już nie ma takiej udręki. Będziemy sobie teraz właśnie mówić o obojętności. Rezygnacja przedkłada wolę Bożą nad wszystko inne, mimo że miłuje jeszcze wiele innych rzeczy poza wolą Bożą. Natomiast obojętność góruje nad rezygnacją, bo niczego nie miłuje inaczej, jak tylko z miłości do woli Bożej. Oprócz niej żadna rzecz nie wzrusza serca obojętnego. Ta obojętność. Obojętność nie równa się nieczułość, bo to jest normalne, że ktoś odczuwa, nie wiem, ból czy smutek z powodu jakichś wydarzeń, ale dusza nawet cieszy się z tego bólu i smutku, dlatego, bo Pan Bóg tego chce. To jest ta zbawsza obojętność. Cóż więc mnie obchodzi, czy wola Boża zostanie mi podana w cierpieniu, czy w pociechach, skoro w jednym i w drugim wypadku nie szukam, nie pragnę niczego oprócz woli Bożej. Jest ona tym wyraźniej ujawniona, gdyż żadne inne piękno nie przysłania mi piękna najświętszych wyroków przedwiecznego. Duszy obojętnej jest wszystko jedno, czy znajduje się na tym łespadole na ziemi, czy w niebie. Dlaczego? Bo tu znajduje wolę Bożą. A to, że odczuwa smutek, to, że odczuwa cierpienie, to dla niej nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ to wszystko pochodzi od Pana Boga i ona sama chce tego smutku, sama ona chce tego cierpienia, dlatego, bo już nie ma żadnego innego chcenia poza chceniem Pana Boga. Tak więc słowem upodobanie Boże jest głównym przedmiotem duszy obojętnej. Co nie oznacza obojętność, nie oznacza nieczułość. Bo często jest ta obojętność opisywana przez świętego Ignacego z Loyoli i przez mistyków może być opacznie zrozumiana jako nieczułość na ból, na cierpienie. To nie o to chodzi. Ale ponad tym wszystkim góruje radość z tego, że Pan Bóg tego chce. Upodobanie Boże jest głównym przedmiotem duszy obojętnej. Gdziekolwiek je spostrzeże, biegnie za wonnością olejków Jego, zawsze tego szuka, w czym znajduje więcej upodobania Bożego, nie biorąc pod uwagę żadnej innej rzeczy. Prowadzi ją wola Boża, jakby miłymi więzami, wszędzie tam, dokąd ona idzie i za nią podąża. Tak więc duszy obojętnej, w przeciwieństwie do tej zrezygnowanej, nie ma tego konfliktu. Ona jest całkowicie, jej chcenie jest całkowicie przemienione w chcenie Pana Boga. Obojętne powinny być nam rzeczy związane z życiem fizycznym, tak jak zdrowie czy choroba, piękność czy brzydota, słabość lub siła, rzeczy związane z życiem społecznym, jakie zaszczyty, stanowiska czy bogactwa, zmienne przejawy życia duchowego, takie jak osłości czy pociecha, zapał czy odraza, nasze uczynki i cierpienie, słowem zdarzenia wszelkiego rodzaju. Wola Boża jaśniej przejawia się w cierpieniu, aniżeli w pełnieniu innych cnót. Dlatego dusza obojętna, choć jest obojętna, to jednak woli cierpienie, ponieważ ona wie, że ono bardziej się podoba Panu Bogu. I najlepszym przykładem jest tutaj nasz boski Zbawiciel, który znosił niepojętne udręczenia w swoim życiu społecznym, został skazany jako zbrodniarz za zniewagę majestatu Bożego i godności ludzkiej, biczowany, wzgardzony, umęczony w sposób niezwykle obelżywy. W życiu fizycznym poniósł śmierć wśród okrutnych męczarni, nie do opisania. W życiu duchowym cierpiał smutek, bojaźń, trwogę, udręczenia, upuszczenie i tak wielkie uciski wewnętrzne, że nie ma i nigdy nie będzie podobnych. Teraz możemy sobie powiedzieć, tak więc powiedzieliśmy sobie o obojętności, jaka powinna być w stosunku do rzeczy doczesnych, jak właśnie jak cierpienia, jak bogactwo, jak siła, jak zdrowie, jak choroba, ale jak to ma się co do służby Bożej. Gdy oznajmione nam upodobanie Boże stanie się faktem, należy w tej samej chwili złączyć swoją wolę z wolą Bożą. Gdy poznamy wolę Bożą, dusza powinna się natychmiast z nią zjednoczyć. Pan Bóg bardzo często nam, aby dać nam sposobność do doświadczenia się świętej obietności, skłania nas swymi natchnieniami do powzięcia wzniosłych zamiarów, chociaż nie chce uwieńczyć ich powodzeniem. A zatem powinniśmy śmiało i odważnie podjąć pracę i wytrwale ją wykonywać, dopóki możemy. Pan Bóg chce, żebyś rozpoczął jakieś dzieło, ale nie chce, żebyś go dokończył. O. I właśnie Pan Bóg chce nas właśnie w ten sposób wprowadzić na drogę obojętności. Czy ty chcesz tego dzieła, bo ono ci sprawia przyjemność i radość, czy ty chcesz go dla mnie? I to jest doskonałe praktykowanie tej świętej obojętności. Umieć wykonywać z pełnym zapałem i z pełnym zaangażowaniem to, co Pan Bóg od nas wymaga, a wtedy, kiedy Pan Bóg mówi dość, żeby umieć z tego zrezygnować i żeby nie było w tym nawet żadnych pretensji. Można powiedzieć, dobrym przykładem jest, chociaż nie wiem, czy dobrym, ale powiemy sobie, może dobrym. Przykładem, który przychodzi mi na myśl, to jest chociażby święty Tomasz z Akwinu, który powiął pragnienie napisania wielkiego dzieła Sumy Teologicznej. No i pisał to dzieło, aż w końcu tak został zachwyconym Panem Bogiem, że mówi sobie, to wszystko nie ma sensu. To, co ja napisałem, to w ogóle nie ma, nijak się ma do tego, jakim Pan Bóg jest. I przerwał, ponieważ nie czuł już tego zapału. Nie czuł już się zdolnym do tego, ani godnym tego, żeby pisać o Panu Bogu. I faktycznie, Pan Bóg może tak działać, że zaplanujemy sobie jakieś dzieło dokończyć, a w pewnym momencie właśnie Pan Bóg powie, że nie. Albo na przykład dusza straci pociąg do tego, albo zachoruje, albo w jakikolwiek inny sposób. Natomiast może tak być, że Pan Bóg powie nie chcę, żebyś dokończył tego dzieła. I to jest właśnie tutaj umieć być na to obojętnym. I można sobie stawiać pytanie, czy w takim razie warto w ogóle się poświęcać, skoro Skoro tak naprawdę nie wiemy, czy Pan Bóg tego chce, czy nie chce, czy to skończymy, czy nie skończymy. No, Franciszek Salezy jest tutaj formalny, tak, warto się poświęcać, gdyż taka jest wola Boża i trzeba to wykonywać z największym właśnie zaangażowaniem, na jakie nas stać. Natomiast jeżeli Pan Bóg w pewnym momencie powie dość, to cierpliwie i powiedzieć, że jednak nie. Innym przykładem jest postawa, bardzo obojętna postawa świętego Maksymiliana Marii Kolbe, jego dzieło życia, Niepokalanów. Powiedział, że jeżeli wola niepokalanej, czy wola Boża jest to, żeby niepokalany się rozpadł, nie przytrzymamy go nawet jedną ręką. Więc też była ta obojętność. Z jednej strony rozpoczyna się to dzieło, a z drugiej strony, jak Pan Bóg da, to będzie trwało, jak Pan Bóg nie da, to jego wola. Tak więc obojętność co do służby Bożej, także co do naszego tutaj duszpasterstwa, angażować się, kochać to duszpasterstwo, a jak Pan Bóg powie dosyć, trzeba przyjąć. Trzeba byłoby to przyjąć. Co nie zmienia, no to jest trudne. To jest trudne, ale trzeba mieć taką postawę. Jak właśnie powinniśmy się zachowywać, nasza obojętność tyczy się tego, naszego postępu w cnotach. Właściwie nasze życie polega na tym, żebyśmy wzrośli w cnotach. A jak wzrośniemy w cnotach, to żeby nawiązać tą relację z Panem Bogiem, no, taką konkretną, osobową relację miłości. Cnoty są po to, żeby nas uzdolnić do miłowania, do tego, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem. Jak to jest właśnie co do tej bardzo ważnej rzeczy, jak postęp w cnotach? Tutaj też jest pewna obojętność. Pan Bóg chce, żebyśmy czyni co w naszej mocy, żebyśmy nabyli te cnoty, które są, jak bardzo różne, czy to posłuszeństwa, pokory, wymyślcie sobie jakąkolwiek inną. Pan Bóg chce, żebyśmy w tym się ćwiczyli, żebyśmy w tym postępowali, żebyśmy robili wysiłki, żeby to wszystko nabyć. Ale jaki będzie tego wynik? Również wola Boża. Czy te nasze cnoty będą jak cedry Libanu, czy jak stokrotka, wola Boża. Wola Boża. Jak będzie jak stokrotka, też trzeba przyjąć i być zadowolonym i kochać Pana Boga jak stokrotka. I tutaj, tak więc my robimy to, co w naszej mocy, żeby w tych cnotach postępować przez rozmyślania, przez obowiązki stanu, przez modlitwę, przez sakramenty, przez to całe życie Boże, żebyśmy wzrastali w życiu Bożym. Wkładamy w to wysiłek. Natomiast jakie będą plony, jakie będą właśnie wyniki, to nie martwcie się tym. Nie martwcie się tym. Pan Bóg może dać plon stokrotny, może dać 60-krotny, może dać 30-krotny. Czasami trzeba poczekać, aż te cnoty wzrosną. Natomiast nie wyznaczać sobie takiego, nie wiem, górnego pułapu, że nie wiem, na przykład ćwiczę się w pokorze i mam taki cel, że absolutnie wszystko zniosę, że mnie już nic nie poruszy, że można mnie zdeptać i będę, no, i będę tak wzrosnę w tej cnocie. A tymczasem jakaś mała zniewaga, czy jakieś małe wspomnienie mnie tak bardzo poruszy, że się cały zagotuje. No cóż, no, ja się ćwiczę, ja robię wysiłki, ja się modlę, ja przyjmuję sakramenty. Natomiast jaki będzie z tego skutek? Zostawić to Panu Bogu. Ale jeżeli z mojej winy został opóźniony postęp w cnotach, bo to też może być nie tylko właśnie to, że te cnoty wolno rosną, no bo wolno rosną, ale może być również nasze niedbalstwo. To jak miałbym się tym nie smucić i nie niepokoić? Trzeba żałować za popełnione winy, bo to jest też pewna wina, zaniedbanie cnoty, ale żalem mocnym, statecznym, wytrwałym i spokojnym. a nie żalem porywczym, niespokojnym, zniechęconym. Pan Bóg zawsze, zawsze działa w sposób taki pokojowy i radosny. I radosny. Nawet w żalu za grzechy jest pewna radość, pewna ulga, pewien pokój. A jeżeli właśnie jest to takie szarpane, takie na siłę, takie właśnie niezadowolenie, takie zniechęcenie, to od Ducha Świętego nie pochodzi. To pochodzi od diabła wtedy. Tak. Buntowanie się części zmysłowej, tak, przez gniew, jak i przez porządliwość, pozostało w nas jako pole do walki, byśmy opierając się mu ćwiczyli się w męstwie duchowym. Można osłabić część zmysłową, ale nie można jej zniweczyć. Umiera ona dopiero wraz z nami, bo na zawsze z nami żyje. Jest ona prawdziwie wstrętna i godna nienawiści, ta właśnie porządliwość, gdyż z grzechu pochodzi, do grzechu prowadzi. Buntująca się porządliwość nazywa wielki apostoł grzechem. Z grzechu bowiem pochodzi i dąży do grzechu, chociaż tylko wtedy popełniamy winę, gdy z nią współdziałamy i ulegamy. Nie zabrania się nam odczuwania grzesznych poruszeń, to jest normalne, święci też odczuwali grzeszne poruszenia, lecz nie pozwala się dawać na nie przyzwolenia. Grzech jest wtedy w nas, gdy czujemy bunt porządliwości, to właśnie święty apostoł Paweł to odczuwanie, tą porządliwość nazywa grzechem. Dlaczego? Nie to, że to jest grzech sam w sobie, ale z grzechu pochodzi, pierworodnego, albo z naszych grzechów osobistych i do grzechu prowadzi. Chociaż samo to odczuwanie porządliwości nie jest grzechem, ale z tego względu właśnie święty apostoł Paweł nazywa to grzechem. Grzech jest wtedy w nas, gdy czujemy bunt porządliwości, ale dopiero wtedy w nas zapanuje, gdy na niego zezwalamy. Skoro Bóg dopuszcza te okrutne bunty, bo one są okrutne, to nie zawsze dla ukarania go za jakiś grzech. Czasami tak, ale nie zawsze. Czasami zdarza się to dla okazania mocy i skuteczności łaski Bożej, dla zawstydzenia diabła. Pan Bóg, to jest wielkie zawstydzenie, kiedy diabeł kusi, czy to do porządliwości, czy to gniewu, i jednak człowiek stawia mu opór i z pomocą łaski Bożej zwycięża. No właśnie, Pan Bóg chce okazać przez to moc łaski Bożej i to, że zniweczone zostało królestwo szatana. I szatan odchodzi bardzo, bardzo tym wszystkim upokorzony i zmartwiony. Oczywiście Kościół potępił takie spirytualistyczne, duchowe dążenia niektórych pustelników, którzy pretendowali, że w tym życiu możemy być wolni całkowicie od namiętności, czy to gniewu, czy to porządliwości, czy to bojaźni. Nie, nie możemy być. Pan Bóg chce, byśmy mieli nieprzyjaciół, ale również chce, byśmy ich pokonywali. O tym, jak powinniśmy jednoczyć naszą wolę z wolą Bożą. Bóg w najwyższym stopniu nienawidzi grzechu, jednak dopuszcza go w swej mądrości, by rozumnemu stworzeniu pozwolić działać według jego natury. Przez to czyni dobrych jeszcze bardziej godnymi szacunku, kiedy nie przestępują prawa, choć mogą je przestąpić. Chwalmy więc i błogosławmy to święte dopuszczenie, ale ponieważ opatrzność Boża, która grzech dopuszcza, nieskończenie go nienawidzi, więc i my brzydźmy się nim i ze wszystkich sił pragnijmy, by grzech dopuszczony nie został potępiony. Następstwem z tego pragnienia niech będzie stosowanie wszelkich możliwych środków, by przeszkodzić zrodzeniu się grzechu, jego postępowaniu i panowaniu. Czyli z jednej strony Pan Bóg chce naszej wolności, a z drugiej strony chce, żebyśmy tego grzechu nienawidzili. Skoro jednak popełnimy grzech, uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby go zmazać przez pokutę. Natomiast gdy grzesznik jest zatwardziały, płaczmy, zasłuchajmy westchnienia do Boga i módlmy się za niego, ze Zbawicielem dusz naszych, który w ciągu swego życia niejedną wydał łzę nad grzesznikami, wreszcie umarł z oczami zalanymi łzami i krwią zbroczonymi, opłakując zgubę grzeszników. A więc Pan Bóg chce, żebyśmy współdziałali w dziele odkupienia, żebyśmy starali się o nawrócenie grzeszników, żebyśmy płakali nad nimi, ale również, żebyśmy nie płakali za dużo, jeżeli ktoś chce się zgubić. No trudno. Na pewno Matka Boża jakiś, na pewno opłakiwała upadek Judasza, jego zgubę, natomiast nie było to jej całe życie. No. Jest pewien czas, okres na opłakiwanie tego wszystkiego. Natomiast potem trzeba poświęcić się innym duszom, żeby one nie poniosły straty. Wreszcie trzeba zawsze wielbić, kochać i chwalić karzącą pomstę i sprawiedliwość Boga. Ja kocham Jego miłosierdzie, gdyż jedno i drugie pochodzi z Jego dobroci, zarówno miłosierdzie, jak i sprawiedliwość. Bogu to jest jedno. Jako dobry, nieskończenie dobry, chce nas uczynić dobrymi swą łaską, a jako sprawiedliwy chce ukarać grzech, bo go nienawidzi, a nienawidzi go, gdyż będąc najwyższą dobrocią, ma w nienawiści najwyższe zło, czyli grzech. Rozdział 9 sobie pominiemy. No, króciutko powiemy sobie o tym, że jak dusza postępuje w miłości Bożej, jest to niebezpieczeństwo, że zacznie kochać bardziej swoją miłość, aniżeli Pana Boga. To też jest pewne niebezpieczeństwo, że człowiek, wzrastając w miłości do Pana Boga, zaczyna mieć coraz większe upodobanie w swoim życiu cnotliwym i to życie swoje cnotliwe tak bardzo miłuje, że przedkłada je nad Pana Boga. Że robi, niejako to oddziela. Powinno być tak, że ja miłuję to życie cnotliwe, oczywiście, ale dlatego, bo Pan Bóg je miłuje. Bo Pan Bóg je miłuje. Zawsze trzeba dążyć do tego, żeby wszystko było w Bogu, dla Boga i z Boga. Żeby ten obiekt miłości ma być jeden, to znaczy się Pan Bóg. Nawet bliźniego trzeba miłować dla Pana Boga, a nie w sposób niezależny od Niego. Jak rozpoznać złudzenia w świętej miłości? Jeśli słowik mistyczny śpiewa dla zadowolenia Boga, będzie śpiewał pieśń, o której wie, że jest najmniejsza opatrzności Bożej. Ale jeśli śpiewa dla przyjemności, jaką mu sam ma w melodii swego śpiewu, nie będzie śpiewał pieśni najmniejszej Bogu, ale tę, która jemu samemu najwięcej się podoba, w której spodziewa się sam dodać więcej przyjemności. Ten, kto chce zmienić stan, raczej służy własnemu zadowoleniu, które przedkłada nad zadowolenie Pana Boga. I to jest właśnie to. Są te takie złudzenia i można te złudzenia poznać po tym, że jeżeli mamy jasno wytoczone, że Pan Bóg chce od nas jakiegoś dzieła, jakiejś praktyki, a my wybieramy sobie coś innego, co nam się bardziej podoba, no to wtedy jest widoczne, że my w tym Pana Boga nie kochamy, tylko samego siebie. Oczywiście dusza, która kocha Pana Boga, troszczy się bardzo o to, żeby się Mu podobać i jest często zmartwiona tym, że nie wie, czy się Panu Bogu podoba. To jest wielkie zmartwienie dla duszy, która Boga prawdziwie miłuje. Bardzo pożądaną rzeczą jest ta śmierć własnej woli, do której musimy dążyć. I Pan Bóg prowadzi do tej śmierci własnej woli również przez utrapienia. Żeby nam powiedzieć, że nie w tym jest szczęście. Nie w tym jest szczęście. Zobacz, jakie to jest krótkie, jakie to jest złudne. Mnie tylko miłuj. Gdy wola umarła samej sobie, żyje jedynie w woli Bożej. Nasza wola nie może wprawdzie nigdy umrzeć, podobnie jak nasza dusza. Niemniej przekracza niekiedy granice swego zwykłego życia, aby odtąd żyć już całkowicie w woli Bożej. A to ma miejsce, gdy nie umie i nie chce chcieć czegokolwiek i bez zastrzeżeń oddaje się w ręce opatrzności Bożej. Tak dalece zanurzając się i pogrążając w tej woli, że staje się niewidoczna. Wola staje się niewidoczna, gdyż stała jest zakryta, ukryta z Chrystusem w Bogu, w którym żyje, a raczej już nie ona żyje, lecz żyje w niej wola Boża. Cóż zaś dzieje się z wolą ludzką, gdy jest całkowicie zdana na upodobanie Boże? Nie ginie całkiem, lecz jest tak dalece stopiona i złączona z wolą Bożą, że staje się niewidoczna. Wola Boża, wola ludzka wtedy, kiedy jednoczy się z Bogiem, staje się niewidoczna i nie objawia już żadnego chcenia innego niż wola Boża. Myślę, że tutaj dobrym przykładem jest gwiazda, która świeci w obecności Słońca. Właściwie nie świeci w obecności Słońca. Znaczy się świeci, ma swoje światło, ale ona całkowicie niknie w promieniach słonecznych. Tak samo i dusza, która jednoczy się z Panem Bogiem, ona całkowicie gubi swoje chcenie.